środku dnia.
Od ubiegłego czwartku można się już rozliczać z fiskusem za ubiegły rok. Kolejek w urzędach skarbowych nie ma, bo ci podatnicy, którzy już złożyli deklarację, zrobili to po prostu przez internet. Podatnicy na rozliczenie mają czas do 30 kwietnia. W ubiegłym roku już tylko 6% Polaków wybrało papierowe deklaracje, a zatem zdecydowana większość robi to właśnie w internecie.
Czy pan może już w tym roku się rozlicza? Tak szybciutko?
Nie.
Jeszcze nie. Ja pobieram tylko druk.
Nie, ja dopiero się po informację dokładną.
Są jakieś problemy w tym roku? Coś jest niejasne?
Nie.
A wybiera pan przez internet, czy jednak osobiście?
Wie pani, ja nie wiem w ogóle, czy będę składał, dlatego przyszedłem się dowiedzieć, czy będę musiał złożyć deklarację za ubiegły rok.
Bo?
Bo przyszedłem na emeryturę, a innych dochodów nie było. Myślę, że na zero wyjdzie się to. Nie powinno być źle.
Jeśli są jakieś wątpliwości, warto tutaj przeczytać przepisy, ewentualnie podpytać księgową, jeśli prowadzi się przedsiębiorstwo, także myślę, że będzie w porządku.
A pani się przez internet rozlicza, czy woli
Przez
pan...
internet dużo bardziej, to jest klarowne, szybkie dla mnie.
Intuicyjne?
Tak, zdecydowanie. Osobiście uważam, że tam jest dużo lepiej to wszystko zrobione. I nie ma czynnika ludzkiego.
Jeszcze przed panem to wszystko?
Tak.
Czy są w tym roku jakieś problemy?
Szczerze mówiąc, nie wiem, robi to za mnie księgowa. Od kilkunastu lat nie robię tego, więc powiem szczerze, że nie mam tego problemu.
Oj, to żona moja załatwia, bo ona jest księgowa.
Czyli pan jest spokojny, tak?
Ja jestem spokojny. Żona to pilnuje.
Nie było żadnych problemów.
Ale składa pani osobiście, tak?
Oczywiście, bo potrzebuję wspólne rozliczenie z mężem. Teraz mam niedopłatę jeszcze i muszę dopłacić. No.
Tak w pierwszych dniach to jest lepiej, żeby mieć to z głowy już?
Tak, co z głowy, to z myśli. I spokój. Bez problemu, wszystko ładne. Programy są teraz w internecie. Wszystko okej.
Okay. Nie było problemów żadnych. Któryś rok z rzędu robię to przez internet, także tak. No, natomiast córce musiałam pisemnie zrobić, bo tam ma dodatki na dziecko, na coś jeszcze takie.
No spokojnie, na pewno jest ten PIT elektronicznie dostępny, bo zawsze się elektronicznie rozliczam.
Twój e-PIT to jedna z najpopularniejszych e-usług administracji publicznej. Jest dostępna przez całą dobę na dowolnym urządzeniu. Jeżeli podatnik skorzysta z tej drogi złożenia deklaracji, szybciej dostanie zwrot nadpłaconego podatku. Urząd Skarbowy ma na to 45 dni, w przypadku zeznań papierowych 3 miesiące. W tym roku usługa Twój e-PIT jest adresowana również do osób prowadzących działalność gospodarczą. W ubiegłym roku ponad 2 200 000 osób złożyło PIT w Wielkopolsce, prawie 300 tysięcy podatników skorzystało z najpopularniejszej ulgi prorodzinnej, 41,5 tysiąca z ulgi termomodernizacyjnej. Składając PIT można także wesprzeć organizację pożytku publicznego i przekazać 1,5% podatku. O tym, że warto, mówią sami podatnicy i Barbara Grochal, która przez wiele lat była szefową wolontariatu w Hospicjum Palium w Poznaniu.
Zawsze odpisuję, zawsze wybieram jakąś organizację, fundację, bo warto, tak? I z tego, co wiem, też można odpisać te wszystkie dotacje na organizacje charytatywne.
Najczęściej dawałem. W zeszłym roku dawałem. Kto mi konto podał, kto był życzliwy, to mu napisałem.
Warto, pewnie, że zawsze warto. Nie wiem, lubię pomagać i sobie popatrzeć konkretnie, komu bym chciała pomóc. I co roku jest ktoś inny.
Czasami to jest 10, 20, 70, a czasami dużo, dużo więcej. Ale jak się te kwoty pozbiera razem, to rzeczywiście jest to ogromne wsparcie. Oprócz tego, że jest to wsparcie finansowe, które generować może dobre działania. Bez tego tak naprawdę niektóre organizacje mogłyby nawet nie istnieć, tak bym powiedziała. Oczywiście tutaj wybór jest bardzo szeroki.
No i o tym wyborze i o efektach wpisywania 1,5-procentowej ulgi w relacji Rafała Muniaka.
9 tysięcy organizacji posiadających status pożytku publicznego funkcjonuje na terenie naszego kraju.
Mówi Stanisław Dolaciński, przewodniczący Rady Pożytku Publicznego w Gnieźnie.
A ponad 1,5 miliarda złotych podatnicy podczas rozliczenia z podatku przeznaczyli na wsparcie dla tych organizacji. Ta kwota rośnie z roku na rok.
I rzeczywiście tylko w samym Gnieźnie jest 30 organizacji, które można wesprzeć przy pomocy 1,5% naszego podatku. Mówi rzecznik Urzędu Miejskiego w Gnieźnie Anna Dzionek.
Działające w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnościami, osobom starszym, młodzieży i dzieciom. No, są przeróżne stowarzyszenia, czy Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z zaburzeniami psychicznymi.
I dzięki tym pieniądzom społecznie działa m.in. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, mówi sekretarz towarzystwa Janina Matczyńska.
Z tego możemy leczyć zwierzęta, możemy pomagać, możemy kupować karmę, możemy wyjeżdżać na interwencje. Paliwo jest nam potrzebne, w te 10 tysięcy rocznie by było potrzeba.
1,5% podatku to bardzo ważne wsparcie dla wielu rodzin, którym potrzebna jest m.in. kosztowna rehabilitacja. Na przykład dzięki wsparciu znajomych, ale i obcych ludzi sprawność odzyskuje mała Olga z Kiszkowa, która przeszła wartą ponad 9 milionów złotych kurację genową powstrzymującą SMA.
Staramy się wykorzystać tą szansę, która została jej dana jak najbardziej.
Mówi mama dziewczynki, pani Anna.
Korzystamy z turnusów rehabilitacyjnych, staramy się jeździć na taki turnus przynajmniej raz w miesiącu. Koszt takiego turnusu to jest około 8 tysięcy. Do tego dochodzi gorset, ortezy, wózek aktywny, pionizator, buty ortopedyczne. No to wszystko niestety bardzo dużo kosztuje i pomimo jakiejś części refundacji ze środków z NFZ-u, no całą resztę musimy dopłacić, a naprawdę nie są to małe koszta, dlatego te 1,5% bardzo nam pomaga, bo myślę, że bez tych pieniędzy, bez tutaj pomocy ludzi, nie bylibyśmy w stanie zapewnić Oldzi tak dobrej rehabilitacji.
Co zrobić, aby przekazać 1,5% naszego podatku, przypomina wiceprezydent Gniezna Michał Powołowski.
Nas to niewiele kosztuje, bo robimy to podczas wypełniania deklaracji podatkowej PIT. Dzisiaj również można to robić poprzez portal podatki.gov.pl i tam wyszukując numer KRS-u organizacji, którą chcemy wesprzeć, wybieramy ten numer i automatycznie przypisują się dane, a także możemy określić w odpowiedniej rubryce konkretny cel, na który chcemy to przekazać.
Co roku zawsze nie tylko przypominamy tym, którzy przekazują te środki finansowe, ale liczymy, że dotrzemy do kolejnej grupy mieszkańców, którzy dotychczas być może na to nie zwracali w sposób szczególny uwagi, a teraz każde kilka złotych, każde kilkanaście złotych wesprze szlachetne działania.
W zeszłym roku 13 milionów Polaków przekazało ten swój procent podatku.
A zatem rozliczając podatek za ubiegły rok, myślimy nie tylko o sobie i to jest bardzo ważne też w tym wszystkim. W naszym studiu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska z Izby Administracji Skarbowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Agnieszka Targosz, kierownik działu obsługi bezpośredniej. Witam serdecznie.
Również witam.
Mamy, proszę Państwa, taką tutaj obsadę, że nie ma pytania, na które myślę, że w kwestiach skarbowych nie odpowiemy. Gdyby takie pytania Państwo mieli, to już za chwilę będzie można zadzwonić i takie pytanie zadać, ale zanim to chciałem z Paniami porozmawiać. Czy my już wiemy w tej chwili, czy podatnicy rzucili się, mówiąc krótko, na ten system, żeby jak najszybciej się rozliczyć?
Powiem w ten sposób, panie redaktorze. Z takich pierwszych danych wynika, że już ponad milion deklaracji został złożony w usłudze Twój e-PIT.
W skali kraju oczywiście.
W skali kraju oczywiście. W tych pierwszych dniach. Natomiast my z doświadczenia swojego wiemy, że tym czynnikiem takim bardziej motywującym jest kwestia zwrotu nadpłaconego podatku i niewątpliwie to są ci pierwsi podatnicy, którzy zawsze w tych pierwszych terminach rozliczają swoje zeznanie, no z uwagi na to, że po prostu szybko chcą...
To jeszcze przed Wielkanocą niektórzy pewnie dostaną zwrot, jeśli się
tak,
pośpieszyli.
Otrzymać zwrot nadpłaconego podatku.
No i teraz pytanie mam do Państwa takie. Czy ten PIT, który my w internecie zrobimy, który teoretycznie jest gotowy, który jest przygotowany przez system, czy ktoś później weryfikuje? To znaczy ja na przykład potwierdzam, wpisuję swoje odliczenia na przykład, różnego rodzaju dane, które są potrzebne do tych rozliczeń, zatwierdzam, dostaję potwierdzenie z UPO. Czy ktoś potem ten PIT sprawdza tak fizycznie? Czy to jest wyrywkowo robione? Czy po prostu system jest tak bardzo szczelny, że w zasadzie jeżeli ten algorytm nie znajdzie jakiegoś błędu merytorycznego, no to wtedy już jakby to jest zatwierdzone?
To zależy, o jakich ulgach i odliczeniach będziemy tutaj mówili. Oczywiście Krajowa Administracja Skarbowa oprócz tego, że wspiera tutaj podatników w realizacji tego obowiązku, no również też odpowiedzialna jest za to, żeby potem weryfikować. Nie oznacza to, że każde zeznanie jest weryfikowane, ale mamy tutaj odpowiednie jakby procedury i standardy dotyczące tego, w jakich sytuacjach, w jakich okolicznościach takie zeznanie poddawane jest tak zwanym czynnościom sprawdzającym. No i musimy pamiętać, że mamy mamy na to jako administracja 5 lat liczonych od końca roku podatkowego, za który się rozliczamy, czyli de facto daje to praktycznie 6 lat. Tak, to jest ten okres przedawnienia. Natomiast jeżeli chodzi o samą usługę Twój EPI, to ona jest tak skonstruowana, że te informacje, którymi dysponuje Krajowa Administracja Skarbowa, oczywiście one są agregowane i one są przygotowywane w taki sposób, że na kontach indywidualnych podatników przygotowane są konkretne informacje. Natomiast jeżeli podatnik korzysta z ulg i odliczeń, czyli ponosi wydatki w ciągu roku, które nie są nam znane, w związku z tym no, w tym obszarze my nie jesteśmy tutaj w stanie zastąpić podatnika, no to już wkraczamy w tą część swojego zeznania, którą już tutaj samodzielnie musimy wypełnić. Oczywiście wyjątkiem jest tutaj ulga prorodzinna, bo no jest to takie odliczenie, które nie wiąże się też z żadnymi wydatkami, tak, które musi ponieść podatnik w ciągu roku. Choć sami sobie zdajemy sprawę, że wychowywanie dzieci oczywiście tak. jest dużym wydatkiem i dużym wyzwaniem. Ale tutaj te informacje, jeżeli podatnik wcześniej już rozliczał tą ulgę, to one oczywiście są w sposób automatyczny przeniesione z zeznania z poprzedniego roku. Jeżeli by rodzice chcieli w sposób inny podzielić się tą ulgą, to oczywiście no tutaj już muszą już samodzielnie te zmiany dokonać w tej informacji, w tym zeznaniu, które jest przygotowane w usłudze Twój EPIT.
A mówiąc krótko, na przykład ktoś oddał raz krew, był raz w stacji krwiodawstwa i może sobie odpisać od dochodu kwotę 58 zł, jak dobrze pamiętam. Czyli rozumiem, że jakieś zaświadczenie w sytuacji, gdyby potem na przykład taka weryfikacja następowała z Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa wystarczy, czy pieczątka w książeczce, czy jak to wygląda?
Tak, no jeżeli mówimy o tym konkretnym odliczeniu, a więc jest to tak zwana darowizna krwi, jeżeli to odbywa się w sposób nieodpłatny, oczywiście mamy możliwość skorzystania tutaj z tej preferencji.
Tylko taka forma w Polsce jest.
Może wówczas skorzystać z takiego odliczenia i wówczas taka informacja od Centrum Krwiodawstwa, gdzie wiadomo, każda taka donacja jest tam odnotowywana, więc w sposób bardzo prosty jesteśmy w stanie to zweryfikować. Natomiast jeżeli chodzi o Krajową Administrację Skarbową i Urzędy Skarbowe, oczywiście wystarczy taka informacja.
A jakie pytania najczęściej w tej chwili się pojawiają na początku w zasadzie tego całego procesu? Jak państwo jesteście w Urzędzie Skarbowym i przychodzą ci ludzie, którzy papierowo chcą na przykład wypełniać?
Czy jeżeli przychodzą podatnicy, którzy mają papierową deklarację i chcieliby pomóc, zachęcamy do tej elektronicznej formy wysyłki. Z reguły są to osoby, które nie mają odliczeń i nie zależy im na tak szybkim zwrocie. I wtedy po prostu, bądź też emeryci, którzy też jakby w tej formie elektronicznej, w tej formie usług też nie do końca się odnajdują i też tutaj, ale też zachęcamy do tych elektronicznych usług i mamy u nas też stanowiska komputerowe dla podatników.
Oj, też mogą się zalogować.
Tak, mogą się tam zalogować i w razie jakiegoś problemu służymy tutaj też.
A na przykład, bo przyjdzie na przykład starsza pani, nie wiem, 70 kilka lat, jest na emeryturze, a chciałaby dokonać właśnie tego 1,5-procentowego odpisu. I ona w momencie, kiedy chciałaby to zrobić, to musi tę deklarację niestety złożyć. Nie jest tak, że tylko jakby zadeklaruje chęć odpisu, tylko cały od nowa musi wypełnić ten druk.
To znaczy, jeżeli ma tylko...
Przekazać ten 1,5%.
To wystarczy, że złoży PIT-OP. Jest to specjalna taka deklaracja, gdzie właśnie jest ona przeznaczona dla emerytów, w której wskazują organizację pożytku publicznego, na którą chcą te 1,5% podatku przekazać.
Nie muszą się logować, całej procedury, całego PIT-u 36 czy 7, tak, wypełniać, tylko wystarczy taka mała deklaracja. To jest bardzo dobra i bardzo ważna informacja dla państwa, także którzy chcieliby jednak, żeby część podatku trafiała do tych, którzy potrzebują. 61 865 4654. Myślę, że pytań będzie jeszcze sporo, ale teraz trochę szansy muszę dać państwu. Panie Mirosławie, dzień dobry.
Dzień dobry panu. Jako wieloletni praktyk w rozliczaniu kolegów, rodziny i wszystkich, chciałem udzielić takich drobniutkich wskazówek. Wcześniej mówił pan o odliczeniu krwiodawstwa. Tak jak pan mówi, tam jest ta kwota 58 zł, tym, że ta kwota jest odliczana od dochodu, nie od podatku.
Tak, tak, od dochodu.
Z tej kwoty dostaniemy do tylko 20%.
Tak, tak, to jest 12 czy tam ileś, 15 zł.
Bo to się koledzy często dziwią, że myślą, że całą kwotę dostaną. Nie, to jest odliczane od dochodu, a dopiero od dochodu liczymy podatek. I druga kwestia, bo ja tutaj miałem też tak kolega miał problemy z urzędem skarbowym, bo rozliczył się online, wszystko ładnie, z synem, a dostał po pół roku dostał wezwanie i płacił karę, dlatego że rozliczył syna, nie należało mu się, bo syn już tam miał dochody wyższe niż ten limit uzyskane i w systemie niestety system tego nie widział. Wszystko mi się zgadzało, wszystko mu rozliczenie poszło, a potem doszło wezwanie, że niesłusznie rozliczył. I jeszcze jeden drobiazg. Rozliczenie z dzieckiem, bo tutaj też miałem taki mały problem, pytanie od jednego z klientów, że na jedno dziecko, jeżeli mam jedno dziecko, to próg wynosi, nie można przekroczyć dochodu w wysokości 120 tysięcy. Jest tam coś plus minus jest, prawda? Z tym, że kwotę liczymy, to jest kwota średnia z dochodu obydwu małżonków.
Tak.
Jeżeli jest samotnie wychowująca osoba, to owszem, to jest 120 tysięcy, ale jeżeli jedna osoba dostaje, zarobiła dochodu 80 tysięcy, a druga 200, to mają 280 na pół. I w tą kwotę liczymy.
To i tak przekroczyli, zdaje się, tak?
Dokładnie tak. Dziękuję.
Panie Mirosławie, bardzo dziękuję za pytanie o rady, tak bym powiedział. Bardzo ciekawe. Odnośnie tego drugiego wątku, o którym pan Mirosław wspomniał, czyli tego rozliczania się z dziećmi. Czy tutaj się coś zmieniło? Znaczy, na co powinni zwracać uwagę podatnicy?
W przypadku korzystania z ulgi na dziecko, gdy ma się jedno dziecko, to wtedy warto zwrócić uwagę na to, czy dziecko w danym roku podatkowym uzyskało dochód. Bo tutaj limit dochodu dziecka również jest brany pod uwagę.
A jest to określone, tak?
Tak, jest to określona kwota. Jest to dokładnie 19 028 zł i 26 groszy.
Dochodu
dziecka, tak.
Czyli jeżeli dziecko zarobi w ciągu danego roku więcej niż 19 tysięcy, to niestety nie możemy ulgi już sobie wpisać, tak?
Plus dochód rodziców, tak jak tutaj słuchacz dzwoniący wskazywał, to są pewne limity odgórnie wprowadzone przez ustawodawcę w przypadku rodziców wspólnie wychowujących, jak i również w sytuacji, kiedy jest się rodzicem samotnie wychowującym. No i oczywiście to, o czym tutaj koleżanka wspominała, czyli dochód, który uzyskuje samo dziecko i może być nawet taka sytuacja, że w rodzinie, w której mamy, nie wiem, trójkę czy czwórkę dzieci, wydawałoby się, że limit rodziców nie ma znaczenia, tak? No bo to już jest... Limit jest ważny tylko w przypadku pierwszego dziecka, jednego, który korzysta z ulgi, ale na przykład dwójka czy trójka pracuje, no i automatycznie okazuje się, że nawet przy tej czwórce dzieci, jeżeli rodzice mają wyższe dochody przekraczające limit ustawowy, niestety nie będą mogły skorzystać te osoby z ulgi związanej właśnie tak z prorodzinnej. Więc stąd tutaj to jest słuszna uwaga słuchacza, żeby zweryfikować kwestię tych limitów, jakie nas obowiązują.
Bo system nie widzi dzieci, bo jeżeli małżonkowie się razem rozliczają, no to on widzi tylko przychody tych dwojga osób, ale dzieci już nie ma, prawda? Także tutaj trzeba to rzeczywiście sprawdzić, jeżeli dziecko ma dochody, żeby nie musieć zwracać tego podatku, tak? 618-654-654. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Witamy. Ja dzwonię z takim pytaniem, ponieważ no, w rodzinie osoba, no małżonek zmarł i osoba teraz, która została, dostała w rozliczeniu PIT ten 11A i potem przyszedł PIT 11 z tą zaległą emeryturą zmarłej osoby. I przyszło to wpisane jako prawa autorskie. Czy teraz te dwa zeznania trzeba wpisać w ten jeden PIT dla tej osoby samotnej, starszej, emerytowanej?
Dobre pytanie.
Ale proszę mi powiedzieć, pani jako spadkobierca dostała...
To znaczy, nie, nie, to akurat no, chodzi o ciocię starszą, która dostała ten swój PIT 11 i potem dostała no, za wujka zmarłego PIT 11, a wpisana jest ta zaległa emerytura, bo wujek no, zmarł w trakcie danego miesiąca. Wpisane zostało to w prawa autorskie.
Tak, ale ten PIT jest wystawiony na ciocie, rozumiem, tak?
Jeszcze raz, może pani powtórzyć...
Ten PIT jest na ciocie wystawiony?
Tak, tak, tak.
Tak, to ona te dochody sumuje w jednym picie i tak jak w tych pitach 11 przenosi to tak? Do równoległych rubryk do pitu 37. One się tak samo będą nazywały też rubryka, gdzie są dochody z praw autorskich.
Aha, czyli po prostu to nie jest jakiś błąd ZUS-owski, tylko tak po prostu jest wysyłane.
Tak, że... to nie jest błąd.
Aha, dziękuję pani ślicznie.
No to jeszcze pytanie, bo w systemie rozumiem, jeżeli by się pani zalogowała przez bankowość elektroniczną, to powinno to tam być właśnie już uwzględnione, tak? Jakby system sam zassa z ZUS-u te dwa PIT-y.
Tak, jak najbardziej. Te dwa dokumenty powinny być jako te dokumenty źródłowe, na podstawie których jest rozliczane później zeznanie roczne.
Mhm. 61865465. Pani Ryszardzie, dzień dobry.
Dzień dobry. Mam takie pytanie, czy jak teraz na przykład... rozliczam się z żoną osobno i mamy rozdzielność i dzieci są przypisane na żonę. Czy to też się liczy wtedy te kryterium dochodowe?
Tak, tutaj ten limit, a mówi pan o tym limicie dochodów rodziców, które tak, nie może przekroczyć, tak. Ale pan mówił tak. Dzieci, bo to limit jest brany pod uwagę w przypadku, gdy jest jedno dziecko.
A, tylko jedno, nie jak dwójka.
Nie, jeżeli dwójka dzieci, to limit dochodów rodziców nie ma tutaj znaczenia.
Czyli można więcej niż 120 tysięcy mieć średnio.
Tak.
Bardzo dziękujemy. 61865465. Przypominam państwu, dzisiaj rozmawiamy o rozliczeniu podatku, bo od czwartku można to już zrobić. 61865465. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, Piotr.
Witamy, panie Piotrze.
Mam takie pytanie. Przychodzi z zagranicy zasiłek. Nie renta, nie emerytura, tylko zasiłek. Bank w tym momencie z definicji wszystko, co przychodzi, traktuje jako emeryturę, opodatkowuje. Zasiłki są zwolnione z podatku. I teraz tak, co roku robimy korektę PIT-u, żeby właśnie zwrócić ten podatek, który był potrącony jako od emerytury, a nie powinien być, bo jest od zasiłku, bo jest zasiłek. Czy jest szansa uzyskania od Urzędu Skarbowego jakiegoś zaświadczenia albo złożenia jakiegoś pisma, żeby właśnie podatek taki nie był potrącany z automatu przez bank, żeby można było od Urzędu Skarbowego uzyskać pismo, przekazać do banku i żeby takie zasiłki nie były obciążany podatkiem.
No to jest ciekawe pytanie. Czyli rozumiem, że jeżeli ktoś z zagranicy dostaje jakieś...
Tutaj już rola płatnika, aha, tak? I tutaj bank jako płatnik po prostu pobiera tą zaliczkę, jakby realizując swoje tutaj obowiązki i zobowiązania. Więc myślę, że tutaj raczej urząd nie jest w stanie w żaden sposób inaczej tego zorganizować. Być może warto z bankiem porozmawiać, jeżeli to jest powtarzająca się sytuacja i być może tutaj po stronie banku wystarczyłoby złożyć jakieś oświadczenie. Warto zapytać się.
Mhm. Dobrze, to w takim razie inaczej, jeśli można, ponieważ jest to starsza osoba, która nie wiadomo kiedy, że tak powiem, przyjdzie czas na nią. My dostajemy, znaczy ta osoba dostaje PIT-a i może się okazać, że na przykład za ponad rok podatek jest potrącany. Mhm. Czy później spadkobiercy są w stanie wystąpić o zwrot takiego podatku?
Aha, tak, tak, rozumiemy. Pani kiwa głową, że chyba tak.
To znaczy, no, spadkobiercy przejmują prawa i obowiązki zmarłego, więc tutaj jak najbardziej są w stanie uzyskać zwrot takiego podatku, który był
niesłusznie
pobrany, tak, spadkodawcy.
Mhm.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. 618654654. Halo, witamy.
Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie w przypadku tego limitu dochodowego rodziców w przypadku jednego dziecka. Co jeżeli jest właśnie rozdzielność majątkowa i dziecko jest przypisane, nie wiem, ja się rozliczam i chcę tę ulgę na siebie, tak? przyjąć. I jeżeli ten limit 120 tysięcy, ja go nie przekraczam, mąż przekracza, ale mamy rozdzielność majątkową. Co w takiej sytuacji?
Tutaj, jeżeli chodzi o rozdzielność majątkową, to akurat ten limit dochodów jest taki sam, bo to, że państwo macie rozdzielność majątkową, nie wpływa na to. W żaden sposób na limit dochodów nie wpływa. Także limit dochodów, i to nie jest, przepraszam, 120, tylko 112 tysięcy, więc państwa wspólne dochody, pomimo rozdzielności majątkowej i jeżeli państwo chcecie skorzystać z ulgi na jedno dziecko, nie może przekroczyć, te dochody nie mogą przekroczyć tych 112 tysięcy.
Czyli 228 tysięcy razem nie możecie państwo zarobić, tak? Dobrze rozumiem?
112.
No ale średnio, znaczy jeżeli jeden z rodziców ma, dajmy na to, poniżej tej kwoty, a drugi ma trochę przekroczoną, to chodzi o to, żeby średnio nie było, że żaden z rodziców nie może 112 przekroczyć.
Łączna kwota dochodów.
Łączna.
Tak.
Mimo, że jest rozdzielność.
Mimo, że jest rozdzielność.
Dobrze. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy. Witamy pana Piotra. Do usłyszenia. Panie Piotrze, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień
witam
dobry.
Pani inspektor. Mam takie pytanie, które chyba dotyczy większości słuchaczy, którzy słuchają. Znaczy, ja się w to akurat nie bawię, też już jestem na emeryturze. Obserwuję na tekach, że ludzie biorą non-stop faktury, bo odliczanie tam jest leków i tak dalej. Jak to wygląda? Czy to ma być jeden rachunek zbiorczy, czy z całego roku? Jak to wygląda, jak pani to wytłumaczy, tak, naprawdę? To jestem ciekawy. Dziękuję.
Prosimy o taką jednoznaczną wykładnię tego przepisu.
Generalnie jakby ustawodawca tutaj wprowadził pewien limit. On jest związany z powszechnie znaną ulgą rehabilitacyjną. Oczywiście inną kwestią pozostaje to, że tylko podatnicy, którzy dysponują odpowiednimi orzeczeniami, mogą korzystać, tak, z tego odliczenia. Czyli to na przykład sam status osoby seniora nie uprawnia do tego, żeby korzystać z tego odliczenia. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie leków i wydatków, jakie ponosi podatnik na zakup leków, tutaj ustawodawca wprowadził limit. To wszystko, co będzie nadwyżką w danym miesiącu ponad 100 zł, to jest to, co będzie pan mógł sobie w ramach tej ulgi odliczyć. Czyli warto na przykład kumulować sobie wydatki, jeżeli jest oczywiście taka możliwość, tak, aby była to wyższa kwota, bo tak, to automatycznie też skutkuje tym, że jest to wyższa kwota, którą pan będzie mógł sobie odliczyć. Czyli jeżeli na przykład pan w styczniu wydał na leki 150 zł, to oznacza, że za styczeń to, co będzie pan mógł sobie odliczyć, to będzie nadwyżka ponad 100 zł, czyli te 50 zł. Jeżeli w kolejnym miesiącu na przykład wydatki będą wyższe i będą już wynosiły 350 zł, to oznacza, że to jest kolejne 250 zł, które pan będzie mógł odliczyć.
Czyli to 100 zł, które jak trzaśnięcie drzwiami w taksówce.
Więc dlatego warto kumulować, jeżeli oczywiście sytuacja na to pozwala, zakup leków, tak żeby ta kwota będąca nadwyżką ponad 100 zł była jak największa, bo wówczas też i będzie to miało przełożenie na wymiar naszego podatku, bo będziemy mogli większą kwotę w ramach tego odliczenia uzyskać. Natomiast górnego limitu nie mamy. Mamy tutaj akurat, to jest ten wyjątek, gdzie mamy ten dolny limit, czyli ten minimum, które podatnik musi ponieść, aby móc skorzystać z tego odliczenia.
I kolejni słuchacze, pan Ryszard i pani Ania. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, bo tam dzwoniła osoba, która pytała się o odliczenie tego 1,5%, i to był emeryt. No ja mam pytanie, przecież emeryci nie płacą podatków, to z czego mają, znaczy większość nie płaci podatków, to z czego mają oni odjąć sobie?
No większość, czyli niektórym się jakieś.
Czyli jeszcze de facto, jeżeli to się nie kwalifikują, rozumiem. Właśnie tego, to było niedowiedziane osoby, które tam przekraczają jakiś limit. O, dziękuję, tylko to chciałem się spytać.
Dziękujemy.
Tak, jeżeli emeryci uzyskują dochody do kwoty 30 tysięcy, do tej kwoty zwolnionej, to tutaj nie zachodzi podatek, ale jeżeli mają wyższą emeryturę, no to wtedy te 1,5% podatku mogą w taki sposób, jak było wcześniej wspomniane, przekazać.
I pani Ania, dzień dobry.
Dzień dobry, ja tutaj mam pytanie jeszcze, pan przedtem pytał o tą ulgę na leki, żeby to jasno wyjaśnić. Druga rzecz dotycząca tych leków, to czy te leki, chodzi tylko o leki, które chory bierze na stałe, związane z jakąś przewlekłą chorobą, czy po prostu można, nie wiem, no...
Suplementy.
Suplementy to może nie, ale na przykład leki...
Witaminy C, też jest lekiem.
No,
przykład, czy tam coś, co jest też właśnie takim lekiem, tak jak tutaj pan mówi. Czy też to można odpisywać? Ja mam jeszcze pytania dotyczące tej ulgi rehabilitacyjnej związanej z pojazdem i z opiekunem osoby niepełnosprawnej. Bo są różne takie zdania wśród osób niepełnosprawnych, jak z udokumentowaniem tego na przykład wydatków na opiekuna, czy skoro mam, przypuśćmy, pierwszą grupę, mogę odliczać te 2,280, czy muszę mieć na to jakieś, nie wiem, potwierdzenie od pana taksówkarza, że na przykład zaprowadzał mnie oprócz kursu, no na przykład gdzieś tam ze mną szedł, czy kogoś po prostu prosiłam i za to jakieś tam, nie wiem, czy pieniądze, czy bombonierę, czy coś takiego.
Czy jak udokumentować to, że ktoś się opiekuje, tak? Tak,
czy to jest konieczne, czy nie, bo kiedyś to nie było, a teraz tak różnie ludzie mówią na ten temat.
Że on może o to poprosić jednym słowem, tak?
Tak.
Pani Aniu, dziękujemy bardzo. To od czego pani zaczynamy? Od tych opiekunów, czy od leków?
Myślę, że od leków, bo to było pierwsze. Jeżeli chodzi o te leki, to są leki, które lekarz specjalista zalecił stosować stale lub czasowo.
Czyli recepta musi być.
Tak, i to są leki, które są zlecone przez lekarza specjalistę.
I pytanie o ulgę rehabilitacyjną. Co z tym opiekunem? Jak to jest, dokumentować trzeba, czy nie trzeba?
Tu jest mowa, że to jest osoba, która jest opłacona przez nas. To musi być osoba opłacona przez nas, także tutaj musi być to, ten wydatek musi być opłacony, to nie jest za przysłowią bombonierkę, tak jak tutaj pani wspomniała.
Czyli co, musimy mieć fakturę jakąś, czy jak to jest?
Znaczy faktury, niekoniecznie musi być to faktura, znaczy, po prostu musi być, ta osoba musi mieć opłaconą usługę, to nazwijmy to, no to nie jest...
Czyli jakiś rachunek na przykład.
Tak, albo po prostu między sobą spisaną taką umowę.
Aha, umowę, że za na przykład 1,000 złotych będę tam to, trzam to, tak. No dobrze, 618654654, panie Jakubie.
Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie, co prawda nie słuchałem audycji od samego początku, być może już ktoś pytał o to. Chodziłoby mi o tą ulgę na internet, którą można odliczyć, bo wiem, że można z tego jakby skorzystać jednorazowo, to znaczy jeden rok i potem następny też trzeba, nie może być tam żadnego jakby odstępu. I moje pytanie jest takie, no bo pamiętam w przeciągu ostatnich 5-6 lat, że nie korzystałem jakby z tego, ale nie wiem, co było w poprzednich latach, po prostu już nie pamiętam za odległy czas. I moje pytanie jest takie, czy idzie to gdzieś sprawdzić? Czy ja już z tego korzystałem? To jest jedno pytanie.
Czy mam uprawnienia po prostu, tak? I czy nie będzie potem problemów?
Tak, a drugie pytanie moje jest takie, czy gdybym mógł z tego skorzystać, to wiem, że tam chyba jednorazowo można maksymalnie 760 zł odliczyć rocznie, lub ewentualnie gdybym się z żoną rozliczał, to chyba 1520 zł z tego, co wiem. I teraz pytanie, czy jak ja to rozliczę, to czy coś mi się zmieni wtedy w tej kwocie do zwrotu?
To jak to jest z tą ulgą internetową teraz?
Czy się gdzieś to sprawdzić?
Dobrze, to może jeśli chodzi o tą pierwszą kwestię sprawdzenia, czy pan kiedykolwiek odliczał i korzystał z tej ulgi internetowej, no to najprościej po prostu przyjść do Urzędu Skarbowego z dokumentem tożsamości i wtedy my to zweryfikujemy i panu na miejscu powiemy.
Aha, dobrze. A jeśli chodzi o tą drugą rzecz, że jeśli będę mógł z tego skorzystać, to czy zmieni mi się wtedy kwota do zwrotu, jakaś będzie wyższa, czy jak to wygląda?
Znaczy się zmieni się podatek, bo ulga internetowa jest odliczana od dochodu, także zmieni się na pewno podstawa opodatkowania i tak jak pan wcześniej powiedział, bo jest to ulga od podatnika, także jeżeli pan się rozlicza z żoną, to zarówno te 760 zł, które pan wcześniej wspomniał, bo to jest limit, który można maksymalnie sobie odliczyć, jeżeli chodzi o internet, to wtedy może pan sobie tą kwotę odliczyć zarówno pan, jak i małżonka.
Tak.
I to trzeba zrobić już, jeżeli rozliczamy się przez internet, trzeba wejść w odliczenia i tam wpisać tę kwotę i wtedy panu wskoczy to w tym głównym zeznaniu, że ma pan tyle a tyle odliczenia. Także chyba o to pan pytał, czy pan będzie miał to w rozliczeniu widoczne.
Tylko że ja mam na przykład gotowy w tej chwili już PIT, już wiem jaką tam kwotę dostanę, na przykład przykładowo mówię tam 200 zł i czy jak ja na przykład doliczę do tego, rozliczę się ten internet, to czy ta kwota mi na przykład
powiększy się
wtedy?
Tak. Automatycznie. Pan PIT-o wypełni to na pewno wzrośnie.
Aha,
Rozumiem, dobrze, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy i na sam koniec pani Maria, która czeka już od samego początku programu. Pani Mario, witamy.
Dzień dobry, witam państwa.
Dzień dobry.
Ja chciałem się dowiedzieć tutaj o 13 i 14. Jeśli ten limit nie przekracza 2900 i był wzięty podatek, czy będzie zwrot tego podatku teraz przy rozliczeniu rocznym?
Tak, jak najbardziej. W tym momencie, jeżeli pani sama nie złoży zeznania do 30 kwietnia, to z dniem 30 kwietnia to zeznanie zostanie automatycznie rozliczone w tej usłudze Twój e-PIT i ta kwota nadpłaty zostanie pani zwrócona.
Czyli nic nie trzeba robić, tak?
I o 13 i o 14, tak?
Tak, tak, to z tego PIT-u, z usług PIT-u 11, a z usług, które pani dostała, tak.
Dobrze, dziękuję Państwu bardzo.
Dziękuję, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w zasadzie już czas nas dobiega końca. Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Skoro słuchacz dzwoni, to może spróbujemy. Dzień dobry.
Halo.
Słuchaczka, dzień dobry.
Dzień dobry.
Radio Poznań.
Tak, jest pani na antenie, proszę bardzo.
Halo.
Halo, dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Jest pani na antenie.
Tak, ja mam takie pytanie. Ja mam drugą grupę inwalidzką. Oczywiście leki tam mam na faktury z apteki, ale miałam problem z kolanem i byłam prywatnie zrobić USG, no bo w szpitalu to mi tylko zrobili wyświetlenie, które nie wykazało tego, co się tam dzieje. No i byłam prywatnie w klinice. I niestety nie mam faktury, tylko mam paragon. Czy ja również mogę to odliczyć?
No, no trudne pytanie.
No właśnie.
Czy z paragonem? Bo paragon jest taki dosyć uniwersalny i każdy może go, prawda, mieć.
To znaczy, żeby potwierdzić poniesienie wydatku, musi mieć pani dokument, z którego wynika, że imiennie to pani poniosła taki wydatek.
A, no właśnie, a to nie jest paragon imienny. Ja po prostu nie pomyślałam o tym, żeby wziąć fakturę, no bo to jest dosyć duża kwota, bo ponad prawie 400 zł, nie? No więc nie wiem.
A kiedy to było, to zdarzenie?
A to było we wrześniu czy w październiku.
A, to już chyba nie, bo tam jest chyba jakiś limit czasu na wystawienie faktury, zdaje się, tak? Można, ale to jest chyba... miesiąc.
Nie, no to ja wiem, że to już za późno.
To już bardzo mi przykro, ale chyba niestety nie może pani sobie tego odliczyć.
Nie mogę tego, nie. Dobra, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Proszę państwa, nasza audycja dobiega końca powoli. To na sam koniec jeszcze chciałem się zapytać, jak pani tak co roku te zeznania przeglądają też w jakiś sposób, to znaczy jakie błędy najczęściej pojawiają się w zeznaniach podatkowych i na co na koniec powinniśmy zwrócić uwagę?
Powiem tak, panie redaktorze, jeżeli korzystamy z usługi Twój e-PIT, to tutaj trudno jest popełnić błąd, bo system jakby weryfikuje te wszystkie informacje. Oczywiście no, nie kwestie
tak
matematyczne.
Jak z dziećmi, tak? Był ten przykład, że właśnie tu można się pomylić.
Tak, ale to jeżeli korzystamy z uli odliczeń, tak, no to tu już jakby sami korzystamy z praw, które zostały nam przez ustawodawcę zagwarantowane i no, ponosimy też jakby konsekwencje tego, stąd zawsze, jeżeli mamy wątpliwości, warto zadzwonić, zapytać, skonfrontować to, a nawet jeżeli coś zrobiliśmy, to o czym rozmawialiśmy przed spotkaniem, zawsze możemy złożyć korektę.
Taką
korektę również możemy złożyć w usłudze Twój e-PIT. To nie jest skomplikowana procedura. Przy czym musimy pamiętać, że jeżeli korektę składamy do końca kwietnia, to no, poza jakby weryfikacją i zaktualizowaniem pewnych informacji, tak, nie ponosimy żadnych konsekwencji. Natomiast jeżeli taką korektę będziemy składać już w maju, to jeżeli w jej wyniku powstanie niedopłata, no to musimy pamiętać, że musimy to uregulować wraz z odsetkami. To jest ta różnica,
duże są to odsetki? Bać się ich w razie czego?
Jeżeli to są...
rzędowe,
jeżeli, tak? Jeżeli to jest kilka dni, to na pewno nie jest to jakaś duża kwota. Natomiast tu musimy pamiętać, że w
trakcie kampanii zeznań rocznych mamy możliwość skorygowania swojego zeznania i jeżeli mamy taką informację i wiemy, że nie wiem, coś źle rozliczyliśmy albo o czymś zapomnieliśmy i chcielibyśmy to zweryfikować i uwzględnić, to oczywiście mamy do tego prawo.
A mam jeszcze takie pytanie na sam koniec. Jeżeli na przykład złożyliśmy to zeznanie i potem w międzyczasie okazało się, że pracodawca popełnił błąd i przysłał korektę tego zeznania podatkowego, to co wtedy się dzieje? Czy wtedy powinniśmy jeszcze raz ją potwierdzić, zatwierdzić, czy na przykład będzie to automatycznie się działo i po prostu ten zwrot dostaniemy jakiś tam, być może inny też, no bo jeżeli się zmieniły kwoty, to też może inaczej wyglądać.
Ale rozumiem, że pracodawca skoryguje nam informacje o przychodach po już zaakceptowaniu naszego zeznania,
no,
tak?
No dajmy na to, że w czwartek, tak, można było złożyć deklarację. Zrobiłem, dajmy na to, w czwartek. No i teraz księgowa na przykład za tydzień zadzwoni, czy wyśle maila, że nastąpiła korekta, bo wykryto jakiś tam błąd. To co wtedy się dzieje?
No to w tej sytuacji też należałoby zrobić taką korektę już na podstawie tej poprawnej, otrzymanej informacji od pracodawcy.
Jak to wygląda i jeszcze raz potwierdzić, rozumiem, tak?
A co do błędów, kontynuując...
Każdy je popełnia, wiem.
Oczywiście, natomiast dużo częściej to się zdarza w tej wersji takiej tradycyjnej, szczególnie jeżeli podatnik korzysta tutaj z pośrednictwa poczty, no to wówczas nie jesteśmy w stanie tego jakby wychwycić w momencie składania takiego zeznania, więc bardzo często brakuje podpisu. No i to jest taka rzecz, którą nawet gdybyśmy bardzo chcieli, nie jesteśmy w stanie uzupełnić. Czasami nie brakuje załącznika, albo niewłaściwy załącznik, albo po prostu błędy matematyczne. To są właściwie...
Zaokrąglenie do pełnych dziesiątek groszy tam,
stąd,
gdzie trzeba.
Stąd my bardzo tutaj zachęcamy do korzystania właśnie z tych usług, które daje elektroniczny urząd. Tym bardziej, że w tym roku mamy dodatkowe 3 zeznania dedykowane działalności gospodarczej. To jest ta nowość, jeżeli chodzi o ten rok.
Ale akurat nikt z działalnością gospodarczą nie zadzwonił z pytaniem, więc pewnie wszystko jest już jasne. Tam księgowe się najczęściej zajmują tymi firmami, więc one wiedzą. Bardzo Państwu dziękuję. Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, Izba Administracji Skarbowej i Agnieszka Targosz, kierownik działu obsługi bezpośredniej. Bardzo dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Państwu za pytania i do usłyszenia w takim razie. Wojciech Chmielewski.
Dziękujemy.